Dobry wieczór Państwu, Piotr Świątkowski. Dzisiaj naszym gościem jest prawnik i historyk dr Maciej Kowalczyk. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
Z Wyższej Szkoły Bankowej. Człowiek, który zajmuje się oprócz prawa również historią Wielkiego Księstwa Poznańskiego. Piękna nazwa, Wielkie Księstwo Poznańskie. Cóż to jest za twór?
Wielkie Księstwo Poznańskie to był autonomiczny twór powstały po Kongresie Wiedeńskim. Mówiąc najoględniej, była to urzędowa nazwa Wielkopolski w czasach zaborów, przynajmniej w pierwszej połowie XIX wieku. To jest trochę dłuższa opowieść, ale mam nadzieję, że będę w stanie w kilku słowach wyjaśnić, o co chodzi.
No bo my mamy taki obraz zaborów, że po prostu wyrwano nam tę ojczyznę i krew kapie, a tutaj mamy twór, który nazywa się księstwem, czyli ma władze oficjalne, jest takim małym państwem, czyli wszystko jest dobrze.
To było takie quasi-państewko, w zasadzie autonomiczna część Królestwa Pruskiego. Zawdzięczamy to poniekąd Napoleonowi, a paradoksalnie najbardziej carowi rosyjskiemu Aleksandrowi I. Otóż państwo zapewne wiedzą, że w czasach napoleońskich Napoleon utworzył takie satelickie państewko wobec Francji jak Księstwo Warszawskie. Z większości ziem zaboru pruskiego przede wszystkim. On pokonał Prusy w czasie swoich licznych wojen. On te Prusy niemal zmiażdżył, ale car Aleksander I w raju jako sojusznik Prus uniemożliwił mu zniszczenie Prus, ale utworzono z ziem zaboru pruskiego z drugiego i z trzeciego tak zwane Księstwo Warszawskie. Potem jeszcze doszła Galicja zabrana.
No i Warszawa.
Ale właśnie, panie redaktorze, Warszawę Prusacy zajęli w czasie trzeciego rozbioru. Mało się o tym pamięta, ale Warszawa po 1795 roku była przez kilkanaście lat prowincją pruską. To były tak zwane Prusy Południowe. Nie Rosja. Rosja w zasadzie miała ziemię w czasach zaborów, mówimy o tym pierwszym okresie przed Napoleonem, które obecnie nie należą do Polski. To Prusacy zajęli większość polskich ziem po trzecim rozbiorze Polski. I to była monarchia, jeśli chodzi o narodowość niemalże prusko-polska. Tam Polacy stanowili znaczny odsetek. Teraz nie powiem panu proporcji, ale kilkadziesiąt procent. Także były różne pomysły. Książę Antoni Radziwiłł, ten późniejszy z Antonina, o którym mam nadzieję za chwilę powiemy, on postulował, żeby utworzyć taką monarchię prusko-polską po trzecim rozbiorze Polski. Fryderyk Wilhelm II, król pruski, się na to zapatrywał dosyć sceptycznie, więc nic z tego nie wyszło, a później przyszedł Napoleon, utworzył Księstwo Warszawskie, czyli państewko polskie, ale w sojuszu z Francją, w takim silnym sojuszu. W zasadzie, co powiedział cesarz i jego rezydent, to było święte. Niemniej było to państewko polskie.
A co byłoby lepsze, być z królem pruskim, czy być z Napoleonem? Co jest mniejszą zdradą?
Czas pokazał, że chyba to, co się działo, to było dla nas najlepszym rozwiązaniem. Przynajmniej do pewnego momentu. Ponieważ okres wojen napoleońskich, o czym się też nie mówi, to jest okres kokietowania Polaków przez Francuzów, przez cara Aleksandra, czyli władcę Rosji, i troszeczkę przez Prusaków.
Ostatecznie do czego jesteśmy potrzebni? Jako tania siła na front.
No, waleczność żołnierza polskiego jest legendarna i wszyscy ją doceniali. Zarówno cesarz Napoleon, który potrzebował żołnierzy, on ze wszystkich nacji rekrutował swoich żołnierzy, ale cesarz Aleksander I miał też wizję rozciągnięcia swoich wpływów jak najbardziej na zachód. Pan może pana zaskoczy, ale Stalin, gdy mu gratulowano zwycięstwa w 1945 roku, mówiąc, że zdobył Berlin, powiedział: car Aleksander I był w Paryżu. To był taki niedościgniony wzór, bo ostatecznie w wojny napoleońskie Napoleon przegrał. Rosjanie weszli do Paryża w 1814 roku, wczesną wiosną. Później było jeszcze 100 dni, ale w konkluzji Napoleon został obalony, a jego miejsce zajęli Bourboni. No i trzeba było uporządkować Imperium Napoleońskie i całą Europę, która leżała w gruzach.
No i znamy ze szkoły roztańczony kongres, to wszystko się toczy, tak. Wino się leje.
A tak naprawdę... A sprawa polska jest jedną z najważniejszych, jedną z dwóch najważniejszych. Sprawa polska i sprawa saska, czyli sprawa dwóch najwierniejszych sojuszników Napoleona, bo Polacy i Sasi byli przy Napoleonie praktycznie do końca. Polacy do końca, Sasi troszeczkę wcześniej odstąpili, ale Sasów zostawmy. I z powodu Polaków i Sasów niemalże doszło do zerwania kongresu i wojny pomiędzy z jednej strony Rosją, a z drugiej strony Prusami. No bo Prusy niespecjalnie chciały oddać to, co im Napoleon wcześniej zabrał i utworzył Księstwo Warszawskie.
No dobrze, ale Napoleona już nie ma, to z czym problem? Po co tym Polakom dawać jakieś małe państewko? Za to, że tak dzielnie walczyli? Za to, że my politycy w wielkiej Europie mamy jakieś tutaj wartości moralne?
Po upadku Napoleona wchodzi na arenę gry nowy gracz, car Aleksander I. I to jest postać niesamowicie kontrowersyjna.
Bo on by mógł wszystko zabrać przecież.
Nie mógłby, panie redaktorze, ponieważ on był jednym z czołowych władców tego okresu. Armia rosyjska była niesamowicie silna, ale była jeszcze Wielka Brytania, która walczyła w zasadzie od wybuchu rewolucji francuskiej z Francją przez te kilkanaście lat i finansowała wszystko i wszyscy byli u niej zadłużeni. Była ponadto Austria, która też wniosła duży wkład w walkę z Napoleonem. Kongres był w Wiedniu. Były Prusy, które się mniej liczyły, ale były bardzo zaborcze i miały dobrych dyplomatów. Na kongresie wiedeńskim takim przedstawicielem Prus był na przykład Humboldt, ten znany nam z nauki Humboldt. I była Francja, ponieważ na kongresie wiedeńskim Francja odzyskała swoje wpływy. Był taki minister spraw zagranicznych Francji, Maurycy Talleyrand, który potrafił przekonać przeciwników Napoleona, że Napoleon a Francja to nie jest to samo. Napoleona pokonano, despota odszedł, a Francja teraz jest państwem całkowicie po stronie koalicji antynapoleońskiej.
To przepraszam za porównanie, może niestosowne. To tak jak Niemcy po wojnie, że pokonaliśmy Hitlera i teraz jesteśmy już wolnym narodem.
Ciekawe porównanie, można by to tak przyjąć z tym, że we Francji to, uwierzono, czy wobec Francji w to uwierzono. Więc był taki koncert mocarstw, oni się liczyli. I wśród nich był władca Rosji. I co by nie powiedzieć o Aleksandrze I, to był człowiek kontrowersyjny. Bo on przejawiał, zwłaszcza w tym okresie, takie przebłyski liberalizmu. On był zafascynowany liberalizmem, był mistykiem. On się krował na takiego niemalże mesjasza na ziemi. On chciał wprowadzać tutaj pokój, sprawiedliwość. I on uznał, że jego babka Katarzyna II nie postąpiła za dobrze wobec Polaków. Zresztą jego ojciec, car Paweł I, myślał podobnie. On uwolnił Kościuszkę po śmierci Katarzyny II. Więc Aleksander I przejawiał wobec Polaków jakieś ciągotki liberalne. To można dodać, że jego ministrem spraw zagranicznych był książę Czartoryski, Polak, ministrem spraw zagranicznych Rosji. I Aleksander kokietował Polaków, no a po upadku Napoleona, po śmierci księcia Józefa Poniatowskiego, który do końca trwał przy Napoleonie, nie było innego wyjścia w zasadzie. Należało ocalić to, co się ocalić dało. Zostały jeszcze wojska polskie we Francji, które Aleksander chciał przenieść do Polski. Mianował księcia Konstantego ich naczelnym wodzem. I to Aleksander zaczął rozdawać karty na Kongresie Wiedeńskim. I on postanowił nie oddawać tego, co zabrał, czyli księstwa warszawskiego. Ale Prusy na to, że nie tak bardzo, nie tak daleko, ponieważ Prusy były najbardziej pokrzywdzone, bo to większość ziem pruskich została przez Napoleona odebrana. I
jedna trzecia?
Ziem pruskich wtedy?
Całego państwa?
Można by tak uznać, że około jednej trzeciej.
Czyli to byłby straszny cios,
tak,
gdyby Prusacy zgodzili się na to, co chciał zrobić car Rosji.
Tak. Poza tym, gdyby car przejął księstwo warszawskie, to miałby w swoich rękach trzy stolice Polski. Ponieważ księstwie warszawskim była Warszawa, był Kraków i był Poznań. No i na to nie można było pozwolić. Więc były różne sojusze, trwały wielkie przepychanki i ostatecznie dokonano takiego rozstrzygnięcia salomonowego. Dokonano rozbioru księstwa warszawskiego. Mówi się o czwartym rozbiorze Polski. Car otrzymał większość ziem z Warszawą. Z Krakowa utworzono wolne miasto. Też mało kto wie, że była tak zwana Rzeczpospolita Krakowska do Wiosny Ludów w Krakowie. Natomiast zachodnia część księstwa warszawskiego z Poznaniem i Bydgoszczą, podobnie jak i Toruń, trafiły do państwa pruskiego.
Jako Wielkie Księstwo Poznańskie.
O właśnie, ale żeby to nie było tak, że te ziemie, które były częścią tego księstwa warszawskiego, trafiają do obcego państwa jako zwykła prowincja, to utworzono taką formułę autonomiczna część Prus, Wielkie Księstwo Poznańskie. I od tego momentu, od 1815 roku aż do 1918, czyli przez przeszło 100 lat, każdy władca Prus miał tytuł, poza innymi, także Wielkiego Księcia Poznańskiego.
Nawet jak już była prowincja Poznań?
Cały czas. Nawet Wilhelm II. Do 1918 roku, do listopada.
To zrobimy kropkę i do rozmowy wrócimy za chwilę.
Dobrze. Thank you.
Doktor Maciej Kowalczyk opowiada dzisiaj o historii Wielkiego Księstwa Poznańskiego. Czy tacy zwykli mieszkańcy Poznania, tamtego Poznania, cieszyli się z tego, że żyją w Wielkim Księstwie Poznańskim?
To zależy. Przede wszystkim od okresu. Jeżeli mówimy o tym pierwszym okresie, po Kongresie Wiedeńskim, to można powiedzieć, że była pewna radość. Może nie taka jak mieszkańców Kalisza i ziem położonych na wschód od Kalisza, tam gdzie było Królestwo Polskie, bo car Aleksander I reaktywował Królestwo Polskie o takiej nazwie. Państwo stricte polskie, ale w Wielkim Księstwie...
To może oni myśleli, że Polska się odrodziła?
Oni tak myśleli.
A my teraz wiemy, że się nie odrodziła.
To prawda.
Dla nas się odrodziła 100 lat później.
Tak, ale wówczas było powszechne mniemanie, zwłaszcza w Królestwie Polskim, że nastąpiła reaktywacja dawnego państwa polskiego. Zresztą car Aleksander, znowu do niego nawiążę, kokietował ludzi, że przyłączy resztę ziem zaboru rosyjskiego do Królestwa Polskiego i to już będzie takie duże państwo. Przecież znana pieśń kościelna Boże coś Polskę, która obecnie jest śpiewana jako najbardziej patriotyczna i jednocześnie kościelna pieśń, została napisana na cześć cara Aleksandra I jako reaktywatora Królestwa Polskiego. Tam refren był przed dwa ołtarze zanosim błaganie naszego króla pobłogosław, czy zachowaj nam panie. To była typowa pieśń pochwalna, śpiewana na inną melodię niż obecnie, bo teraz to jest na melodię pieśni kościelnej Serdeczna Matko, ale to śpiewano pod przewodnictwem Wielkiego Księcia Konstantego, który bardzo tą pieśń zresztą też lubił. Takie paradoksy. A Wielkie Księstwo Poznańskie cieszyło się dużą autonomią, zwłaszcza w pierwszym okresie, ponieważ ustanowiono coś, czego nie było w żadnej innej prowincji pruskiej. To był urząd namiestnika. Wszystkie inne prowincje pruskie były rządzone według innego schematu, był naczelny prezes prowincji i organy mu podległe. Natomiast w Wielkim Księstwie Poznańskim był namiestnik. I tym namiestnikiem król pruski Fryderyk Wilhelm III ustanowił Polaka, księcia Antoniego Radziwiła. Tego od pałacu w Antoninie i od
tego
Chopina.
Tego, którego Chopin tam pięknie grał. Ale tu mi się kojarzy prezes, no prezes mi się kojarzy z jakimś takim urzędem, a książę tutaj król, władza od Boga, księstwo, czyli coś lepszego, coś piękniejszego, coś naturalnego, coś zgodnego z wolą Bożą.
Do wybuchu rewolucji francuskiej, tak. Później już nawet księstwa i królestwa były podzielone tak bardzo administracyjno, urzędniczo, biurokratycznie, tak jak i obecnie. Nawet władza pochodząca od Boga dostosowywała się do realiów współczesnego
świata. Czyli księstwo było formą organizacyjną po prostu.
Tak. Bo nikt nigdy nie myślał, że to będzie odrębny twór. Nie było możliwości rozwiązania tejże unii personalnej. Każdorazowy władca Prus był z definicji Wielkim Księciem Poznańskim, a że nie przebywał w Poznaniu, to jego namiestnikiem był, no w zasadzie był tylko jeden namiestnik, właśnie książę Antoni Radziwiłł. Ale swoboda do powstania listopadowego była duża. Było równouprawnienie języka polskiego, języka niemieckiego, Polacy mogli obsadzać urzędy w sądach i w tychże innych urzędach można było mówić po polsku.
Państwo pruskie przecież wprowadziło obowiązek szkolny, prawda? To wielkie osiągnięcie cywilizacyjne.
O tak, i z tego korzystaliśmy, ponieważ w innych zaborach tego obowiązku nie było. Później, jeśli pan pytał o to, czy przeciętny poznaniak mógł być zadowolony, po powstaniu listopadowym nie, bo była taka dekada, gdzie zlikwidowano namiestnika, czyli Radziwiłła, urząd namiestnika. Książę zmarł śmiercią naturalną, nie zlikwidowano go w żaden tragiczny sposób, ale wprowadzono tego naczelnego prezesa, którym został wróg polskości Edward Flodwell. To był Niemiec, Prusak i on germanizował Wielkie
Księstwo.
To była
kara za przyłączenie się do powstania listopadowego?
Tak jest. Wielkopolska w znacznym stopniu aktywnie się włączyła do powstania i po wybuchu powstania król pruski usunął namiestnika i wprowadził naczelnego prezesa, który nie lubił Polaków i starał się im dokuczyć jak mógł. I to był właśnie Edward Flodwell.
Ale elity niemieckie też nie lubiły Polaków. No przecież trudno podejrzewać jakąś wielką miłość.
To prawda, z tym tylko, że to była jeszcze polityka międzynarodowa. Kongres Wiedeński, do którego wrócę, zagwarantował tak naprawdę autonomię zarówno Królestwu Polskiemu, jak i Wielkiemu Księstwu Poznańskiemu. I wszelkie działania przeciwko temu to było formalnie naruszenie uchwał Kongresu Wiedeńskiego. I o ile 100 lat po kongresie mogli sobie Niemcy na to pozwolić, bo już nikt by się na to nie powoływał, o tyle w pierwszych latach po kongresie wszystko było jeszcze takie nie do końca jasne. Czy czasami któreś z państw się nie upomni za Polakami. A zaborcy w gruncie rzeczy cały czas się spierali. Rosja, Prusy, Austria. To były różne konstelacje. Były szanse różnych wojen. A to Austrii i Prus przeciwko Rosji, a to Rosji przeciwko Prusom w czasie Wiosny Ludów. Było szereg różnych możliwości i trzeba było na to zwracać uwagę. Ale w latach 40., kiedy na tron wstąpił nowy władca pruski, Fryderyk Wilhelm IV, nastąpiło zliberalizowanie kursu. I mówi się, że lata 40. XIX wieku to był czas, kiedy Poznań i Wielkopolska cieszyły się największymi swobodami spośród wszystkich ziem pozostających pod zaborami. Nigdzie nie można było krzewić tak polskiej kultury, polskiego języka. I dopiero po Wiośnie Ludów nastąpiła w tym zakresie znacząca zmiana. Ale lata 40. to jest złoty okres dla Wielkiego Księstwa Poznańskiego w zakresie kultywowania polskich tradycji, języka. No to jest okres, kiedy żył na przykład hrabia Raczyński. Tak? Okres budowania biblioteki Raczyńskich, król pruski. Przynajmniej do roku 1846 nie występował jakoś czynnie przeciwko Polakom.
To po co pakowanie się w to powstanie? Może trzeba było siedzieć cicho?
To jest kontrowersyjna teza i wielu twierdzi, że szereg powstań było niepotrzebnych. Począwszy od Kościuszkowskiego przez listopadowe, styczniowe i w tym i dwa nasze. Zwłaszcza
może trzeba było po prostu wygrać wojnę w obronie konstytucji, i przetrwać, zacisnąć zęby i historia potoczyłaby się dalej. Ale wiem, co pan powie, że historycy nie są od pisania historii alternatywnej.
Na szczęście ja nie jestem historykiem, z wykształcenia. Niemniej, jeżeli tak mówimy, to należało w takim razie nie dopuścić do ustanowienia liberum veto w XVII wieku i szeregu innych przeinaczeń. Ale oczekiwanie nie byłoby może złe, przeczekanie na lepsze czasy, ale nie w tych okolicznościach. To był czas, kiedy masowo wśród elit, rzecz jasna, bo większość społeczeństwa nie umiała czytać ani pisać, wydawano utwory Mickiewicza i Słowackiego. To było apogeum romantyzmu. Nie dało się czekać. Przecież to wtedy mieliśmy do czynienia z Winkelriedem, tak? Z mesjanizmem Mickiewicza. Musiało dojść do wybuchu. Tam były gorące głowy, które podbudzały ludzi. Lata 40. to jest jednocześnie w Wielkim Księstwie Poznańskim czas ciągłych emisariuszy z wielkiej emigracji, z Francji. Oni ciągle kombinowali, knuli spiski. No. Car Mikołaj I w Królestwie Polskim sobie z tym radził za pomocą bata. W Wielkim Księstwie Poznańskim było trochę liberalniej, a jest taka teza, że jeżeli władca jest liberalny, to wtedy wybuchają przeciwko niemu jakieś rewolty, powstania. Dopóki władca jest srogi, jest tyranem, to każdy się boi. Ale kiedy przyjdzie taki, który stara się kurs trochę odmienić, to wtedy się ruszają różne rzeczy. No i powiem tak, bezsensem było wywoływanie próby, bo to nawet nie było powstania 1846 roku, tego lutowego, ten atak na, czy próba, czy usiłowanie, bo to nawet chyba nie była próba, to były zamiary ataku na Cytadelę, atak na most Chwaliszewski, tak? No przecież to tylko spowodowało niepotrzebne ofiary w ludziach. Ale później przyszła Wiosna Ludów i tutaj nie dało się siedzieć cicho, panie redaktorze. Cała Europa się ruszyła.
To teraz dla pana zaśpiewa Grechuta piosenkę Mickiewicza i już za chwilę wrócimy, cofniemy się do księcia Radziwiłła.
Gdy cię nie widzę, nie wzdycham, nie płaczę, nie tracę zmysłów, kiedy cię zobaczę. Jednakże gdy cię długo nie oglądam, czegoś mi braknie, kogoś widzieć żądam i tęskniąc sobie zadaję pytanie, czy to jest przyjaźń, czy to jest kochanie. Cierpiałem nieraz, nie myślałem wcale, abym przed tobą szedł wylewać żale. Idąc bez celu, nie pilnując drogi, sam nie pojmuję, jak w twe zajdę progi. I wchodząc sobie zadaję pytanie, co mnie tu wiodło, przyjaźń czy kochanie. Nie mogę ni razu w myśli twojego odnowić obrazu. Jednakże nieraz czuję mimo chęci, że on jest zawsze blisko mej pamięci. I znowu sobie zadaję pytanie, czy to jest przyjaźń, czy to jest kochanie. Dla twego zdrowia życia bym nie skąpił, po twą spokojność do piekieł bym wstąpił. Choć śmiałej żądzy nie ma w sercu mojem, bym był dla ciebie zdrowiem i pokojem. I znowu sobie powtarzam pytanie, czy to jest przyjaźń, czy to jest kochanie.
Książę Antoni Radziwiłł na twarzy, jak widzimy w internecie, jeżeli państwo wpiszą w przeglądarkę, buzia taka pełna, pulchna, ten ubiór XIX-wieczny, nie wiadomo ile tych koszul i podkoszulków tam jest, pod spodem. Dobry dla Polaków, bo Polak...
Polak chcący pojednania Polaków z Prusami, czy z Prusakami. Polski i Prus. Czyli marzyciel, fantasta, idealista, postać tragiczna, bo nie udało mu się w zasadzie nic z jego zamierzeń. Od czasów wojen napoleońskich był wielkim postulatorem tego, żeby Polacy i Prusacy stworzyli jedno państwo pod berłem Hohenzollernów. Różne koncepcje czynił. Raz to się niemal zakończyło jego uwięzieniem przez wojska napoleońskie. Książę Józef Poniatowski go wtedy uratował. Później namiestnik Wielkiego Księstwa Poznańskiego, który w praktyce miał znaczenie tylko reprezentacyjne, bo wszystko i tak zależało od władz pruskich. Bo naczelny prezes też był wtedy, tylko że formalnie najwyższym był urzędem był namiestnik Wielkiego Księstwa Poznańskiego.
Dlatego miał dużo czasu na te koncerty i spacery z Chopinem.
Tak, tak. Jego funkcja była stricte reprezentacyjna. On nie miał wielkich uprawnień. Dlatego bardzo się starał o rozwój kultury polskiej. No i jego rola skończyła się w zasadzie z wybuchem powstania listopadowego, bo krótko później został zdymisjonowany przez króla pruskiego. Jest taka piękna scena w filmie Najdłuższa wojna nowoczesnej Europy, dotycząca okresu powstańczego roku 1830, kiedy to namiestnik ogłasza na posiedzeniu, że ma zaszczyt zakomunikować, że król pruski, jego wysokość, no, raczył go łaskawie usunąć z tego urzędu. I widać po jego minie, że to jest dla niego bardzo tragiczna wieść i wychodzi. I umiera krótko później, tak? I zostaje legenda, zostaje Antonin, zostaje jego muzyka do Fausta, ale politycznie to był człowiek, który niestety nie odniósł żadnego większego sukcesu.
Jego następca rozpoczął germanizację? Można by tak powiedzieć, że to był początek tej drogi?
Tak. Z tym, że Edward Flodwell miał inne podejście na germanizację niż rozumiemy to z tego nacjonalizmu dwudziestowiecznego. Ponieważ germanizacja w ujęciu Edwarda Flodwella to było w dużej mierze zjednywanie sobie niektórych grup społecznych. Osadzajmy jak najwięcej mieszczan w miastach, kokietujmy szlachtę i magnaterię, przecież po powstaniu listopadowym Edward Flodwell na przykład starał się zmniejszać kary niektórym z uczestników ze stanu szlacheckiego. Na przykład Dezydery Chłapowski miał wobec niego jakieś propozycje, ale jednocześnie przyciągajmy na swoją stronę chłopów. To jest też okres uwłaszczenia chłopów, począwszy od lat 20. przez lata 30. i 40. kolejne miejscowości, kolejne wsie w Wielkim Księstwie Poznańskim otrzymują ziemię. To było bardzo dla chłopów mało atrakcyjne uwłaszczenie, ponieważ musieli często 1/3 gospodarstwa oddać właścicielom ziemskim w zamian za otrzymanie własności, ale to była własność, to była likwidacja stosunków feudalnych. I co się mówiło? Kto wam to daje? To wam daje władca Prus, a zła szlachta, a wcześniej źli polscy królowie utrzymywali was w tym stanie. Więc...
Coś mi to przypomina, 100 lat później, czy ponad 100 lat później. Kto wam daje wolność?
No tak.
A kto wam kazał pracować?
pewne procesy historyczne są niezmienne, tylko się realia nieco zmieniają. Zmieniają się szaty, ale proces trwa cały czas. Austriacy to jeszcze bardziej wykorzystali w latach 40., bo oni przecież nastawili chłopów przeciwko dworom tak, że doszło do rabacji, doszło do ucinania głów właścicielom majątków ziemskich. W Prusach to w zasadzie nie nastąpiło. Były pewne ruchawki, głównie na Śląsku, ale i tak była pewna taka reperkusja, że chłopi dostali ziemię od króla pruskiego. I trzeba było dopiero paradoksalnie Bismarka, żeby chłop polski w Wielkim Księstwie Poznańskim się poczuł Polakiem. Takim prawdziwym Polakiem. Bo on wcześniej nie wiedział, kim on jest. Nie było świadomości narodowej. My mówimy o Polakach pod zaborami. O społeczeństwie polskim możemy mówić w zasadzie dopiero po powstaniu styczniowym. To się nakłada w Wielkopolsce na rządy Bismarka, ponieważ on tutaj rozpętał tak zwany Kulturkampf i on zaatakował pewną ostoję polskości, jaką w Wielkim Księstwie był katolicyzm. Chłop, któremu nagle chciano zabrać wiarę, zrozumiał, że on mówi innym językiem niż ten Prusak, którego czasami spotykał. Mimo, że Prusacy też się posługiwali polskim, no bo inaczej nie dogadaliby się. Tu była koegzystencja.
Czy to był czas stracony dla Polaków?
W Wielkim Księstwie? Nie, no w żadnym wypadku. To właśnie w okresie Wielkiego Księstwa Poznańskiego nastąpiło wykształcenie się typu nowoczesnego wielkopolanina. Bo z czym się nam kojarzy wielkopolanin? Człowiek zaradny, człowiek oszczędny, tak? Trzeźwo myślący. To była idea pracy organicznej. No, zostają do dzisiaj zakłady imienia Hipolita Cegielskiego. Przecież to jest ten czas. Symbolem jest dr Karol Marcinkowski. Nowoczesny Poznań zaczyna się w zasadzie dopiero od czasów Wielkiego Księstwa Poznańskiego. To Prusacy rozwijają to miasto. Zakładają tą część, która obecnie się znajduje przy Placu Wolności i dalej. Wcześniej miasto było ograniczone w zasadzie do tego starego miasta, które było otoczone murami. Ale poza tą tkanką materialną było to, o czym mówiłem. To walka z Prusakami, czy z Niemczyzną szerzej pojęta, wykształciła specyficzny typ Polaka, wielkopolanina. No my się różnimy od tych innych.
Myśli pan, że to prawda, że się różnimy?
Różnimy się. Różnimy się podejściem, różnimy się z pragmatycznością. No dlaczego powstanie wielkopolskie się udało? Ale mówimy o tym powstaniu w 18 roku.
No bo państwo niemieckie było bardzo słabe.
Dobrze, ale mieliśmy 100 lat, żeby wystąpić zbrojnie przeciwko państwu niemieckiemu. Wystąpiliśmy 3 razy, bo było jeszcze powstanie w 1806 za Napoleona, potem było to w czasie Wiosny Ludów i w roku 18. Co się okazuje? My występujemy zawsze wtedy, kiedy nasz zaborca jest słaby. I dwukrotnie nam się udało, bo i za Napoleona zakończyło się to powstanie zwycięstwem i w 18 roku też, tylko w 48, ale to inne okoliczności sprawiły jeszcze, że tam przegraliśmy, ale Wielkopolanie występowali do walki wtedy, kiedy były realne szanse, co im nie odmawia patriotyzmu, bo kiedy trzeba było, to zawsze zasilaliśmy szeregi powstańcze w Królestwie Polskim. Tak? Mimo, że często to były stracone walki i ludzie szli z myślą, że to nie ma sensu większego.
Ale wiedzieli, że w tym momencie trzeba.
Tak jest.
Był Anglik, co przyjaźń nawiązał z Hindusem z najczystszej sympatii, a nie pod przymusem. Do dzisiaj by trwała ta przyjaźń wspaniała, lecz Hindus nieświeży dał mu ser. Pretensje mieć trudno do tego Anglika, gdy druh narodowej go dumie dotyka, więc wzgardził pariasem i przyjaźń swą z czasem położył u stóp Irlandczyka. Narody, narody, pod diabła narody, stojące na drodze do szczęścia i zgody. Historia nam daje dobitne dowody, pragniecie pokoju, usuńcie przeszkody. Narody, narody, narody. Raz Francuz sąsiada miał, co był z Somalii, w Tuluzie mieszkali i pasty spijali, lecz wnet się przekonał potomek Dantona, że druh jego łeb ma ze stali. Nie mieli pretensji koledzy Francuza, że przepić nie umiał czarnego łobuza, lecz rzekli mołnami, jak pić chcesz, to z nami, bo nie dla przybłędów Tuluza. Narody, narody, pod diabła narody, stojące na drodze do szczęścia i zgody. Historia nam daje dobitne dowody, pragniecie pokoju, usuńcie przeszkody. Narody, narody, narody. raz Chińczyk w Japonce się tak zauroczył, że wizję małżeństwa był przed nią roztoczył. Lecz kwiat kraju wiśni rzekł, ani się nie śni, spójrz w lustro, wszak skośne masz oczy. Cóż z sercem złamanym uczynić na świecie, więc poszedł do wojska i śnił o odwecie. Lecz losu ironio, brak wojny z Japonią, do mnichów więc strzela w Tybecie. Narody, narody, po diabła narody, stojące na drodze do szczęścia i zgody. Historia nam daje dobitne dowody, pragniecie pokoju, usuńcie przeszkody. Narody, narody, narody. Sympatię Singales raz czuł do Tamila, choć wrogość dzieliła ich ludy na Srila. Mce w dawnym Ceylonie, gdzie nawet są słonie, w polityce mądre nad wyraz. Lecz słoń Singaleza, Tamilów sympatyk, zwykł noc mu po nocy wykradać granaty. I pojął Singales, że musi choć z żalem sympatię swe spisać na straty. Narody, narody, po diabła narody, stojące na drodze do szczęścia i zgody. Historia nam daje dobitne dowody, pragniecie pokoju, usuńcie przeszkody. Narody, narody, narody. Był też Palestyńczyk, co z Żydem się bratał, w przyjaźni tej widząc nadzieję dla świata. Strzelając do niego powtarzał, kolego, ta krew nas połączy na lata. Lecz w takiej przyjaźni nie widział Żyd cnoty, bo nie miał ochoty na nowe Golgoty. Więc rzekł, przyjacielu, my tu w Izraelu nie mamy dla ciebie roboty. Narody, narody, po diabła narody, stojące na drodze do szczęścia i zgody. Historia nam daje dobitne dowody, pragniecie pokoju, usuńcie przeszkody. Narody, narody, narody. Libijczyk, choć żony miał trzy muzułmanki, Czadyjkę zaprosił do swojej lepianki i rzekł, dla przykładu dam ja z tobą Czadu, i brał ją wieczory i ranki. Choć miłość przeszkody pokonać potrafi, nie zebrał za czyn swój Libijczyk ów brawki. Dla dobra socjalizmu ją mu zabrali ci, których wychował Kaddafi. Narody, narody, po diabła narody, stojące na drodze do szczęścia i zgody. Historia nam daje dobitne dowody, pragniecie pokoju, usuńcie przeszkody. Narody, narody, narody. Bez tchu w herbaciarni, wypiwszy pięć herbat, Albańczyk zapałał miłością do Serba. Lecz Serb po śliwowicy Albańczykowi na zębach wypisał swój herbarz. Szczerbaty Albańczyk to pół Albańczyka, nie jeden polityk się na tym potyka. Choć jęczy duch Tity, że zbędny polityk, gdzie trzeba dentysty praktyka. Narody, narody, po diabła narody, stojące na drodze do szczęścia i zgody. Historia nam daje dobitne dowody, pragniecie pokoju, usuńcie przeszkody. Narody, narody, narody. Ci wszyscy, o których tak długo tu mędzę, co dzień się widują na forum ONZ i skarżą się wzajem na ludy i kraje, nie skarżąc się wszakże na nędzę. Bo mają do siebie już te kuluary, gdzie naród z narodem się chwyta za bary, że nie o to chodzi, kto komu gdzie szkodzi, lecz o to, po ile dolary. Narody, narody, po diabła narody, stojące na drodze do szczęścia i zgody. Historia nam daje dobitne dowody, pragniecie pokoju, usuńcie przeszkody. Narody, narody, narody. Na Cyprze był Turek, co trucha miał Greka, obydwu zabrała rodzima bezpieka. Przy więźniów w wymianie spotkali się w bramie, bez słowa minęli człek człeka. Wnet Greczyn u Turków, u Greków zaś Turek, o jednej godzinie stanęli pod murek. Czas potem niedługi nad jednym i drugim piaszczysty się wznosił pagórek. Narody, narody, po diabła narody, stojące na drodze do szczęścia i zgody. Historia nam daje dobitne dowody, pragniecie pokoju, usuńcie przeszkody. Narody, narody, narody. Rosjanin był, który, nie jego to wina, za brata uważał pewnego Gruzina. Czas drużby był krótki, bo ów nie pił wódki, Rosjanin nie pijał zaś wina. Napisał na niego, gdzie trzeba, więc donos i łzę nad przyjaźnią utoczył wzmocnioną. W obozie zaś Gruzin odsiedział lat tuzin, lecz przecież go w końcu zwolniono. Narody, narody, po diabła narody, stojące na drodze do szczęścia i zgody. Historia nam daje dobitne dowody, pragniecie pokoju, usuńcie przeszkody. Narody, narody, narody. Był Polak patriota, co przy wódki skrzynce zawierał przyjaźni pakt z Ukraińcem. Od słowa do słowa dotarli do Lwowa, ścierając się jak dwa odyńce. Gdy bić się skończyli, trafili za kraty, podarłszy w pamięci doniosłe traktaty. Bo gdy przyjdzie czas, wy nas, a my was, po brzuchach i budem rezaty. Narody, narody, po diabła narody, stojące na drodze do szczęścia i zgody. Historia nam daje dobitne dowody, pragniecie pokoju, usuńcie przeszkody. Narody, 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 ach gdybyż narodów na świecie nie było, jak nam by się wtedy szczęśliwie tu żyło. Dla dobra człowieka, dla szczęścia ludzkości, złączonej w potężnym uścisku miłości, aż z trzaskiem pękałyby kości. Był inny Serb, który zwykł błazić na drzewo, skąd patrzeć z tęsknotą mógł na Sarajewo. Snajperską lunetą bośniackim kobietom posyłał miłosny swój zew on. Padały rażone poselstwem jak kaczki, islamskie i ortodoksyjne bośniaczki, a świat wciąż wytykał, że śmiałość czytnika charakter ma na zbyt junacki. Narody, narody, po diabła narody, stojące na drodze do szczęścia i zgody. Historia nam daje dobitne dowody, pragniecie pokoju, usuńcie przeszkody. Narody, narody, narody. Ormianin pokochał smagłego Azera, swe serce jak dywan u stóp rozpościerał, aż najadł się strachu, bo żył w Karabachu, więc teraz nienawiść go zżera. Choć wierzył Chrystusa, a Azer w proroka, obydwu jednako pochłonął apokaliptyczny wir szału, co dywan na całun zamienia co dnia w mgnieniu oka. Narody, narody, po diabła narody, stojące na drodze do szczęścia i zgody. Historia nam daje dobitne dowody, pragniecie pokoju, usuńcie przeszkody. Narody, narody, narody. Po latach rozłąki znów jak Niemiec z Niemcem, Saksończyk z Bawarem się wzięli za ręce, a już słychać anse, że chudną finanse w jedności skleconej na prędce. Jest rada na trwogi, ocalimy unifikację, gdy już nam nie grozi komunizm. Wskazali nam młodzi, jak trzeba się godzić, wszystkiemu są winni Rumuni. Narody, narody, po diabła narody, stojące na drodze do szczęścia i zgody. Historia nam daje dobitne dowody, pragniecie pokoju, usuńcie przeszkody. Narody, narody, narody. Hiszpański Hidalgo Baskijkę całował, by więcej coś ich połączyło niż słowa. Nim całkiem się załgał, zdmuchnęła Hidalga, namiętność jej zbyt wybuchowa. Ów wyczyn w Hiszpanii nie zyskał poklasku, nie będzie już odtąd litości dla Basków, bo teraz dopiero zrozumiał Torrero, by nie brać Baskijek bez kasku. Narody, narody, po diabła narody, stojące na drodze do szczęścia i zgody. Historia nam daje dobitne dowody, pragniecie pokoju, usuńcie przeszkody. Narody, narody, narody. Raz do Osetyńca rzekł Gruzin, mój umiłowany, nie odchodź, bo ból zadasz tu mi, gdzie szumi nam morze błękitne w kolorze, choć czarne, jak mówią w Suchumi. Osetii syn na to gruzińskie gadanie, już gotów na mapie poprawki krwią nanieść, rzekł zrzecz się iluzji, nie będę żył w Gruzji, choć godzić znów chcą nas Rosjanie. Narody, narody, po diabła narody, stojące na drodze do szczęścia i zgody. Historia nam daje dobitne dowody, pragniecie pokoju, usuńcie przeszkody. Narody, narody, narody. Wiódł kozac z Zulusem dysputy w niedzielę, przed którym z nich przyszłość świetlistrza się ściele. Rzekł Zulus, kolego, wierz w Mutelezjego. Rzekł koza, to ty wierz w Mandelę. Plemienną nienawiść dyskusja wywlekła i krew z czarnych torsów czerwona pociekła, w czym morał się znajdzie, że i w apartheidzie murzynów wciąż dola nielekka. Narody, narody, po diabła narody, stojące na drodze do szczęścia i zgody. Historia nam daje dobitne dowody, pragniecie pokoju, usuńcie przeszkody. Narody, narody, narody. Był Polak, co winem częstował Litwina, że wynikł stąd spór, pewnie wina to wina. Ścierały się srogo i orzeł, i pogoń w wyspiskach, panisko, bądź świna. Quo vadis zapytałby strony Winicjusz, Polaka z Litwinem nie łączy dziś nic już. Patriota naciera, bo Litwin się spiera, że wieszcz nasz się zwał Mickiewicius. Narody, narody, po diabła narody, stojące na drodze do szczęścia i zgody. Historia nam daje dobitne dowody, pragniecie pokoju, usuńcie przeszkody. Narody, narody, narody. Ład nowy na świecie, różowi się zorzą. Narody, narody, narody się mnożą, że jeden za drugim za sprawę pokoju strącają kajdany, powstają do boju, nieprędko się chyba położą.
Proszę wytłumaczyć, jak to się dzieje, że w pewnym momencie znika nazwa Wielkiego Księstwa Poznańskiego i posługujemy się nazwą Prowincja Poznań. O co tu chodzi?
Prowincja Poznańska, prowincja Poznań. To był wynik zmian politycznych i germanizacyjnych. Otóż po Wiośnie Ludów w 1848 roku władze pruskie zaprzestają używania nazwy Wielkie Księstwo Poznańskie i zaczynają się posługiwać prowincją Poznań.
Za karę?
Pewnie też, ale też przede wszystkim, żeby bardziej ujednolicić swoje państwo. No, mamy monarchię, w której jedna część jest niby taka autonomiczna i jeszcze się wyróżnia odrębną nazwą Wielkie Księstwo Poznańskie. Pozostałe części państwa pruskiego dzielą się na prowincję. To dlaczego ma być Wielkie Księstwo Poznańskie? No i dlatego wprowadzono nową nomenklaturę. Zresztą po raz pierwszy nastąpiło to, zostało to dokonane nie przez władze pruskie, tylko przez parlament frankfurcki, ten we Frankfurcie nad Menem w czasie Wiosny Ludów, czyli ten najbardziej liberalny, który walczył z autorytaryzmem. To był element pewnego rodzącego się nacjonalizmu niemieckiego. Więc usuwamy nazwę Wielkie Księstwo Poznańskie i wprowadzamy, tak jak inne prowincje, prowincję poznańską z nadprezydentem czy naczelnym prezesem. Ale jak powiedziałem, władcy pruscy do końca się posługiwali tytułem Wielkiego Księstwa Poznańskiego w swojej tytulaturze, a ludność polska się nigdy z nową nazwą nie pogodziła i cały czas używano w powszechnym języku, a także w publikacjach polskich nazwy Wielkie Księstwo Poznańskie. Symptomatyczne jest to, że po 18 roku, po powstaniu wielkopolskim, powstało ministerstwo nie byłej prowincji poznańskiej, tylko byłej dzielnicy pruskiej. Pewnie też dlatego, że w skład ministerstwa wchodziły ziemie Pomorza Gdańskiego.
Wiemy już, co Prusacy dali Polakom, a czy oni coś od nas dostali? Czegoś się nauczyli?
Gdyby pan nie powiedział, czegoś się nauczyli, to bym dodał, podostali kopa. I to porządnie w 1806 i w 1918. A czy się czegoś nauczyli? Niewątpliwie tak, bo jakby nie patrzeć na ten okres, to jednak nie był czas, kiedy każdy Niemiec kładł się spać i się budził z myślą, jakby tu zgermanizować Polaków, a każdy Polak kładł się spać i budził się z myślą, jakby tu walczyć o niepodległą Polskę. My patrzymy na ten okres przez pryzmat mesjanizmu, przez Mickiewicza, przez Słowackiego, a to był czas pewnej egzystencji, koegzystencji dwóch, nawet trzech, bo jeszcze Żydzi byli, trzech nacji, które w dużej mierze nauczyły się ze sobą współpracować, współżyć. Przecież wielu Prusaków się polonizowało. Te procesy są świetnie pokazane w przetoczonym przeze mnie serialu Najdłuższa wojna nowoczesnej Europy. Z drugiej strony część Polaków się germanizowała. Czy Prusacy się czegoś od nas nauczyli? Pewnie trochę takiej polskiej, ułańskiej fantazji mogło im się przydać. Bo czego by nie powiedzieć, to tego akurat im brakowało. Cóż mogę powiedzieć więcej? Na pewno nie był to czas stracony i ten okres to był czas uczenia się. Uczenia się wzajemnie życia dwóch różnych kultur, które jednak na poziomie lokalnym często umiały ze sobą żyć. I nie było przecież wojen, nie było gett, nie było dzielnic zamieszkanych przez Polaków, czy też zamieszkanych przez Niemców, czy przez Żydów. Wszyscy żyli razem. Oczywiście w zależności od aktualnej sytuacji politycznej konflikty były coraz to większe, raz to mniejsze, ale na poziomie lokalnym wydaje mi się, że można powiedzieć o pewnej w miarę pokojowej koegzystencji. Polacy pewnie liczyli na poprawę sytuacji, Prusacy też chcieli poprawić sytuację sobie, czyli jeszcze silniej rządzić na tym obszarze. No, historia pokazała, że nie tylko jedna strona miała rację.
Kiedy pan idzie po Poznaniu, kiedy pan spaceruje, idzie pan z pracy, na przykład do Radia Poznań, widzi pan ślady tamtego księstwa poznańskiego i pruskiej dominacji?
Oj, tych śladów to jest mnóstwo. No przecież cały plac Wolności to jest coś, co wybudowali Niemcy, Prusacy. To była właśnie nowa część Poznania, która miała świadczyć o chwale Prus. Tam na placu Wolności stały dwa pomniki. Przed obecnym budynkiem, gdzie się znajduje Empik, tam, gdzie teraz jest miejsce oznaczające złożenie przez oddziały polskie przysięgi w 1919 roku, tam stał pomnik tak zwanego Lwa Nachodu, upamiętniający poległych w 1866 roku w wojnie Prus z Austrią. Naprzeciwko muzeum znajdował się pomnik Fryderyka III, cesarza. Dodam, że muzeum zostało wybudowane przez Prusaków, żeby gromadzić niemieckie zbiory. To był Kaiser Friedrich Muzeum. Tam, gdzie się obecnie znajduje Empik, ten budynek, to był niemiecki teatr miejski. Czyli tak naprawdę na przykład wokół Placu Wolności to typowo polskim budynkiem była Biblioteka Raczyńskich. Niedaleko niej były budynki urzędów niemieckich. Tam przecież było naczelne prezydium. Tam było prezydium policji. No a już nie wspomnę o zamku, który jest ewidentnie symbolem pruskiego panowania. No, obecnie świetnie zaadaptowany na cele kulturalne, ale to była rezydencja króla Prus i cesarza Niemiec Wilhelma II.
Doktor Maciej Kowalczyk był naszym gościem, prawnik i historyk z Wyższej Szkoły Bankowej. Do usłyszenia, dziękuję bardzo.
Dziękuję również, do usłyszenia.
Jego pana, ja mnie hart tyle wart, ile pani ukochana. Kundel zły, szczerzy, kły, jak jego właściciel. Szczeniak wie, kto rządzi się jego życiem. A mój pies jest inny, bo ma swoje zdanie. Myśli sam, śpiewa sam, songi zakazane. Nie chce wierzyć w bajki, ze mną się nie liczy. Muszę więc, by nie zdechł, trzymać go na smyczy. Każdy pies to stres. Gdy kota zobaczy, to jest próg jego nóg, można tak to tłumaczyć. Byle dok robi skok, by kota mu złapać, zawsze da to, co ma, by go trzymać w łapach. A mój pies jest inny, z kotem się przyjaźni. Ku zdziwieniu wszystkich, kot go nic nie drażni. Choćbym go i poszczuł, on ma swoje zdanie. Muszę więc, by nie zdechł, nakładać kaganiec. Każdy pies to taki zwierz, za kość zrobi wiele, byle żyć może być twoim przyjacielem. Dasz mu kąt, spokój, świąt, mleko do śniadania. Służyć ci po kres dni będzie bez szemrania. A mój pies jest inny, wciąż mnie lekceważy. W domu tylko czasem zechce zauważyć, choć chodzi na smyczy i nosi kaganiec. Czasem sobie myślę, kto jest ten, kto panem.